15, sucha otwierająca po polsku. Zachmę nieporównywalnie głęboko i nieskończenie subtelną znaleźć trudno nawet w 100 tysiącach milionów kal. Teraz widzimy ją, słuchamy jej, przyjmujemy i zachowujemy, obyśmy w pełni urzeczywistnili prawdziwe znaczenie Tathagaty.
Najtrudniejsze jest pierwsze słowo.
A nie, okazuje się, że trzecie też.
Piąte i tak dalej. Bardzo się cieszę, że widzę nowe twarze. Wiecie, że jak tu jesteście, to musicie się zapisać do sekty, płacić składki i takie tam. Jakby co, to ostrzegałem. Składki nie są duże, ale... No dobrze, witam Was. Bardzo, bardzo się w ogóle cieszę, że ta session się dzieje. Ostatni raz, tak próbowałem sobie przypomnieć wczoraj, to mieliśmy taką przyjemność lata temu gdzieś, nie? To będzie listopad 2019 rok, przed pandemią. Tak mi się strzela, nie? Było wtedy zimno. Pamiętam, że...
W lutym chyba też.
W lutym? Jeszcze tak. Pandemicznym?
Tak, znaczy na pewno był lutym.
Przed pandemią, nie? Przed wybuchem tego.
Ale w lutym byliśmy.
No to, bo to było biało, nie? No. Nie było biało? Wyraźnie nie mam. Teraz do tego nawiążę, bo mam pewną hipotezę na temat pamięci różnych osób w tym mojej. No bo nie było dawno, no i wiecie, że przez 2 lata kurczę prawie zero takiego, no trochę ango było w kącikach, raz to zdalne, raz takie już normalniejsze. No ale bardzo się cieszę, krótko mówiąc, bardzo długo nam zeszło. A efekty ostatniego ango chyba są znamienne, bo zdaje się 2 koty zmieniły miejsce mieszkania. Jeden z kotów jestem, bo opiekuje się nim Rudym, mój syn. I Rudy ma non-stop konstypację, bo on jest kotem arystokratycznym, więc nie ma zatwardzenia i braku kupy, tylko konstypację.
I...
No zatwardzenie, po prostu nie stra, no.
Rozumiem.
Ja to szczyt, tak mi teraz na miesiąc trafia do weterynarza, żeby mu przetkał. I wtedy mu się odtyka, znowu miesiąc jakoś, a potem znowu konstypacja. I tak. Ale to
ryś,
to.
Ten
ryś. Ryś, tak. Ale jest bardzo piękny i w ogóle. No stop, tylko że ma co miesiąc zatwardzenie takie konkretne, że umiera. Nie wiem, czy oni mu coś dają i źle, ale to był, on z nami tu był. Wtedy nie miał konstypacji, to mu powiedziałem.
To może być wystresowany dlatego.
On może za mało pije.
Choroba wie, co ma. No i tak się z rysiem stało. No dobrze. A dzisiaj to chciałem powiedzieć o takiej sobie zapisałem, próbowałem jakoś wymyśleć, co powiedzieć i mi wyszło, że opowiem na bazie 2 metafor 3 sposoby różne. A metafory będą dotyczyły tego, próby zrozumienia tego, co my tu robimy właściwie, czyli czym jest sesji. Samo słowo sesji, pewnie wiecie, czyli to, co tutaj się dzieje, to nasze siedzenia, praktyka, rytuały, etc. To z japońskiego, jeżeli się nie mylę, to nazywa się dotykanie umysłu. Przy czym umysł to też nie jest taki umysł, jak po zachodniemu się rozumie, tylko to jest inny umysł. Jaki to jest umysł, to za chwilę. Jakiego umysłu dotykamy? Tak? A też sam proces dotykania, to nie jest takie dotykanie, tylko to jest taki proces taki, wiecie, bycia dotykanym, dotykania, to jest, to nie jest proces z jednym aktorem, z jedną osobą, czy z jednym czymś, co działa. Bo to czasami się jest przedmiotem dotknięcia, a czasami się dotyka. A czasami się jest i tym, i tym. To więc ten proces też, to słowo dotykanie jest trochę bezradne wobec tego, co tu się dzieje. A samo słowo umysł znowu, to oczywiście chodzi nam o dwa rodzaje umysłu, przy czym o jeden z nich bardziej. Tak bym powiedział, czy ten umysł, którego próbujemy dotknąć, albo być przez niego dotknięty, to właśnie ta pierwsza metafora, to jest metafora tego małego, wielkiego umysłu w cenie. Bardzo ona jest obrazowa, prosta, a jednocześnie dość dobrze oddaje to, czego tutaj szukamy. Czyli mały umysł to jest to wszystko, co pada po odpowiedzi na pytanie, kim jesteś. Tak? No to ludzie tam mówią, najczęściej nazywam się tak i tak, no nie wiem, jestem Polakiem, albo magistrem, albo dyrektorem, albo kimś tam, psychologiem. Nieważne. I to jest to nasze małe ja, to nasza mała tożsamość, to nasze lubię, nie lubię, chcę, nie chcę, podoba mi się, wolałbym, nie wolałbym. Potrzeby, plany, cele, wspomnienia, to jest małe ja. I to jest fragment tego dużego ja, dużego umysłu. I tego dużego umysłu, co próbujemy dotknąć. Próbujemy go zobaczyć, posmakować. Tego umysłu dotknąć tak naprawdę nie można. Czyli duży umysł to jest wszystko poza tym, tak można powiedzieć. Czyli absolut, albo Bóg, albo pustka, albo prajna, albo śunyata, albo, nie wiem jakie jeszcze słowa, a to wielki umysł. To wszystko, czym jesteśmy też, to jest wielki umysł, to jest wielki umysł, to jest wielkie wszystko. Czyli ten wielki umysł, który też jest żywy, tak? też jest jakiegoś rodzaju świadomością. I tego umysłu próbujemy dotknąć tutaj, tego czegoś. I to się czasem zdarza. Ja mam takie doświadczenia, że są dwa bardzo takie działające mocno sposoby na dotknięcie tego umysłu, albo się przed nim dotknięte przez ten wielki umysł. Pierwszą z nich to jest, nawet wczoraj pewnie, nie wiem czy mieliście takie wrażenie, jak tu się wchodziło, było takie, nie wiem, no to jest takie też, ten umysł jest poza nazwami, tak? Czyli to jest takie wiecie, ojacie, puf i tak się jest w tym. Takiej ciszy, przestronności, w spokoju, właśnie nieskończoności jakiejś. I to tu było, tak? Po wejściu siadasz i tak mu jest. Tak siadło z tobą, na tobie, w tobie, dotknęło. Czyli to w tej praktyce się dzieje, tak po prostu co jakiś czas, pewnie każdy z nas coś takiego ma, no bo dlatego wracamy, dlatego co robimy, że co jakiś czas, no bum, staje. Tak, to o to chodzi. Wiesz, mamy taki przebłysk czegoś takiego, przebłysk tego wielkiego umysłu, że on nas po prostu sam dotknie. Bum. Kaplo ładnie to napisał, że to jest taka dziwna akcja, że to jest takie dotknięcie, którego nie można zaplanować. Nie można, nawet nie można zrobić za wiele, żeby je mieć. Bo gdyby to było możliwe, to byłoby to trochę taki proces, jak wysyłanie samemu sobie prezentów na gwiazdkę. Nie? Te prezenty muszą przyjść skądś. No i ten proces żyje swoim życiem. Czyli a wszystko, co tu robimy, to dotknięcie ułatwia, jakby przepuszcza. Daje szansę mu zaistnieć. To z jednej strony ułatwia, a jednym z mechanizmów ułatwiania, to jest na razie wstęp cały czas. Nie wiem, ile mam czasu. No, ja jestem, ale się nie bójcie, jestem nieprzygotowany, więc będzie krótko. Generalnie jak się przygotowuję, to jest źle. Półtorej godziny to trwa. No w każdym razie, że z jednej strony ten proces jakby jest ułatwiany przez to, co tu robimy. Przez ciszę, zwolnienie, spokój, przez rytuały. Ale to jedne z ułatwień, czyli to, co sprzyja sesji dotknięciu umysłu, to cała jej struktura sesji, ta struktura. I jeszcze drugi jest proces w tej strukturze, to jest taki proces, że zdejmuje z widoku przeszkody. Że z jednej strony ułatwia, pokazuje nam nieustannie. Wielki umysł cały czas nam się jakby objawia. To ten umysł, którego chcemy dotknąć. On się cały czas się objawia i to on się objawia tutaj bardzo, ma szansę się objawić, bo wręcz żywy jest, tak? Jest wręcz taką istotą żywą. Jest czymś, no, living being, tak? A z drugiej strony to, co Sesshin robi, to zdejmuje różne przeszkody. Zdejmuje różne przeszkody. Taką jedną z największych przeszkod, o tym troszkę też opowiem więcej za chwilę, to jest rzecz jasna to, co nazwałem małym umysłem, czyli to nasze tożsamości, nasze zakotwiczenia w kulturze, no w tym małym ja. To nie jest ani dobrze, ani źle. To dobrze, że je mamy właściwie. I to też jest fragment wielkiego umysłu, rzecz jasna, ale jak on jest za bardzo centralny, jak jest za bardzo tylko to, to wielki umysł znika. No i czy jest trudniej dostrzegalny właściwie. A w Sesshin jest mnóstwo rzeczy, dzięki którym ja jest troszkę może być postawiony z boku, czy ten mały umysł. Te rzeczy, które temu sprzyjają, no to znowu proste. Robimy jakąś funkcję, lubię, nie lubię, nie ma nic do rzeczy, czy ją robimy. To jest poza tym naszym lubię, nie lubię. Potrafię, nie potrafię, robię. Smakuję, nie smakuję, jakby jestem poza tymi moimi ochotami, brakami. To schemat godzinowy, tak, że to jest poza... No na pewno to Adyashanti, jak czytałem książkę Adyashantiego, bo pytałem się Piotra, co by na mowie poruszyć, to mi zaproponował, żebym posłuchał takiego nauczyciela, nie jest buddyjski nauczyciel, nazywa się Adyashanti, ale jest bardzo ciekawą osobą. Ja czytałem jego książkę, to po angielsku, po polsku też wyszło, ale nie czytałem jej po polsku. W Stanach byłem, to czytałem książkę i tam jest cały duży, to też było zabawne, o tym będę dzisiaj też mówił, o takich różnych koincydencjach. To czytałem książkę Adyashantiego, zacząłem ją czytać od rozdziału poświęconego, a byłem wtedy w ośrodku Sonoma, a Adyashanti pisał o swojej wizycie w ośrodku Sonoma. Dokładnie, pierwszy rozdział, jeden z pierwszych rozdziałów. Czyli on, to na niego mocno wpłynęło, to co akurat rzeczony Adyashanti wskazywał jako taką rzecz, on mówił, że ten ośrodek jest, tego nie wiem, znaczy, że jest taki super tradycyjnie japoński, że w ogóle uwaga, bez kija nie podchodź, nie? Bo to wiecie, Japończycy są, to wkurzają się na wszystkich i w ogóle są groźni i biją pałkami. No, generalnie miał taką opinię na temat Sonomy. No, nie zasłużona, jak sądzę. No ale też miał dobrą taką, że poszedł do nauczyciela i zobaczył, bo to ta druga rzecz, zobaczył, jakby przemówiła do niego cała ta różne rzeczy, tak? Zaraz do tego, co drugie przemówiło, dojdę. Ale zauważył, że nawet taka prosta rzecz, jaką jest, bo to chyba nawet Murashi powiedział, jaką jest plan dnia, to jest taka zaproszenie do przekroczenia, do wyjścia poza swoje lubię, nie lubię. A się nawet tak, no, czyli wszystko nas sprzyja. Z jednej strony umysł się non-stop manifestuje, a z drugiej strony mamy różne pomoce, żeby te manifestacje zobaczyć. Więc można powiedzieć, że są to cieplarniane warunki, tak? Do dotknięcia umysłu. Do dotknięcia umysłu. Że to są cieplarniane, że tu się to może zdarzyć. Moje doświadczenia są takie, że nawet sobie kiedyś zrobiłem taką grafik, którego ze względu na pandemię dotrzymać nie mogłem, ale mi mniej więcej miesięczne ANGO, odosobnienie i Sesshin, starczało na mniej więcej 15 miesięcy poweru, tak bym dobrze powiedział. Wiecie, że to było takie, a tygodniowe na pół roku. Tygodniowe Sesshin, to musiałem mieć 2 Sesshin rocznie, żeby nie zwariować. No ale to się niestety zmieniło, pandemia wszystko zmieniła. Znaczy, że to dotknięcie jest tak silne, bo to jest no, nieprzebrane źródło energii, że to niesie przez wiele, wiele miesięcy. Ja przynajmniej umiem to było. Jak próbowałem opisać komuś, to nawet ktoś pytał, to po co ty właśnie jedziesz, chcesz jechać do tej Sonomy? Że po miesięcznym pobycie, półtora roku czuję się jak młody Bóg. I tak jest. No, tak, no nie miałem już tego, nie jestem młodym Bogiem, ale kiedyś tak było. Czyli mamy pierwszy mechanizm, to jest to, że stwarzamy warunki pojawienia się, nawet nie pojawienia się, bo to jest zawsze, ale zauważenia wielkiego umysłu i warunki do tego, żeby różne przeszkody stały się mniej trudne do przejścia. I drugi mechanizm, którego tu macie mało, no ale może choć troszkę, ale właśnie nie wiem, czy mało, bo to właśnie może być dużo nawet. Wiecie, że ja to doświadczam osobiście, też nie wiem, jak wy to macie, ale troszkę wczoraj zacząłem o tym mówić, bo to jest taki mechanizm, który ja sobie tak metaforycznie nazywam magnesowym. Czyli jest tak, że jak ktoś jest blisko, w środku, w sobie, a tak mają mistrzowie zen, rzecz jasna, blisko w sobie, blisko tego źródła, tego wielkiego umysłu, to jest coś, co wyciąga to samo od innych. I to pisał Adyashanti, że usiadł naprzeciwko Roshiego i zobaczył tam siebie, ale nie siebie jako osobę, tylko siebie jako manifestację wielkiego umysłu. Czyli to jest ten magnetyzm, można powiedzieć. Nie wiem, czy macie takie, że jesteście obok kogoś i te osoby, i to myślę, że to jest sposób, przez który session działa na innych. Że wychodzimy stąd z takim czymś, że jak spotykamy innych, to oni to czują, dostają, bo mają to samo. Mają to samo. Wyciągamy tą jakość wielkiego umysłu na górę, nie? U innych osób. Więc to tutaj się dzieje. Im też, tak? Że my to mamy i wzajemnie u siebie to wzbudzamy niejako. Wielki umysł. Ja to nazwałem mistrzem jako tym, no bo oczywiście jak mówię, mistrz tego ma najwięcej, tak? Czyli właśnie jak się idzie na drogę do mistrza, no to jest od razu, bum, tak? Od razu wychodzi. To jest wyciągnięte niejako. To nie wiem, nieskończoność, absolut, cokolwiek, to wszystko, co jest w nas, staje na pierwszym planie, bo to taki magnes tam zadziałał. I to się też, tam mówi właśnie o tym lustrze, tak? Że idziemy i tak samo jest całe session jest swego rodzaju lustrem. Ale w tym lustrze nie przegląda się nasz mały umysł, ale wielki umysł. To co możemy zobaczyć, to w naszą wielkość, bo jesteśmy tym kimś. To tym jest session. Aby zrozumieć te procesy, to pierwsza metafora to był wielki mały umysł, żeby zrozumieć ten proces dotykania, bycia dotkniętym, tego co tu się dzieje. Czyli to co się dzieje, to właśnie to mniej więcej, jak sądzę. A drugą metaforą dotykania umysłu, rozumienia tego procesu, to jest metafora przekazu i aplikacji. Brzydko to brzmi, po angielsku ładniej. No jak jest przekaz po angielsku? Nie transfer, tylko...
Transmission.
Transmission application, tak. Tak to się nazywa. To są dwa procesy, które się tu dzieją i o nich chciałem troszkę więcej. Czyli transmission application, to można powiedzieć na różne sposoby wyrazić te dwa słowa. Transmission application, to znaczy oświecenie i spotkanie absolutu i zastosowanie tej przemiany w życiu. Czyli mamy takie w sutrze tej jednego absolutu. Spotkanie absolutu nie jest jeszcze oświeceniem, tak? Czyli to są dwa troszkę osobne procesy. Przekazu, rozumienia i aplikacji. I chciałem porozmawiać o tym, czy pomówić o tym drugim aspekcie, aplikacji, czyli co to właściwie znaczy dotknąć wielkiego umysłu poza tymi cieplarnianymi warunkami, w cudzysłowie cieplarnianymi, bo to jest też ciężko oczywiście, poza session. To znaczy, czy to jest w ogóle możliwe, tak? Czy te manifestacje, ten proces dotykania umysłu dzieje się tylko tu? Oczywiście nie. Tak? Czyli proces aplikacji to jest, co zrobić, jeżeli tu już dostaliśmy trochę takiego wielkiego umysłu, to jak to wygląda na zewnątrz? I co jest właśnie na ten temat chciałem poopowiadać. Czyli to jest próba takiego zmierzenia się z takim pytaniem, co zrobić w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Rządzą nami szaleńcy, tak? Nawiedzeni fanatycy religijni. Jacyś ludzie umierają na granicy, wiecie, świat umiera, jest katastrofa klimatyczna. W ogóle jakby przypuścić do wiadomości to wszystko, to ja nie mam pojęcia co robić. Znaczy, jak patrzę na moich młodych, to bardzo im współczuję, mają tam 20 parę lat. No będą żyli w jakimś koszmarze i to na 100%. Jak nie z jednej strony, to z drugiej. No to jak teraz ta aplikacja, to dotknięcie wielkiego umysłu w czymś takim na przykład się dzieje? No i tutaj trzy sposoby. jakie mi przyszło do głowy, próbując odpowiedzieć na to pytanie, jak już ten przekaz tu się wydarza, jak już wiemy, że nie jesteśmy tylko małym umysłem, ale też wielkim umysłem, no to teraz jak to włożyć do, czyli w jaki sposób to się dzieje, odbywa poza tą salą. Bo tak naprawdę chodzi o to poza tą salą, a nie o to, co tutaj się dzieje. I pierwsza taka opowieść będzie na temat książki, zaczynam od tytułu tej książki. Dziwna książka i taka, nazywa się Miłość 2.0. Pewnie nie znacie, bo ona w polsku nie wyszła. I treść tej książki jest taka, że to jest książka bardzo naukowa i bardzo buddyjska. Ja mam jej piracką wersję, chętnie się podzielę. No zapewne mam też zgodę pani autorki na dzielenie się piracką wersją. Historia jest taka w skrócie. Miłość 2.0 napisała tak mniej niż 4 lata temu, albo jakoś tak. Napisała go taka pani profesor psycholog, ona się nazywa Barbara Fredrickson. Ona jest znaną taką psycholożką, badaczką, która napisała, po polsku wyszła jej jedna książka Pozytywność. Ona jest twórczynią takiego pojęcia, które jest takiego modelu, który się nazywa Positivity Ratio, nie wiem, tak? Czyli współczynnik pozytywności po polsku. No jest w ogóle sławna bardzo. A jest piękną też osobą, to jest duchowo piękna. No i napisała książkę. Ja polecałem właśnie Barbarę Fredrickson mojemu koledze, który miał depresję, ja mu polecałem książki różne z psychologii pozytywnej, a to była jedna z niewielu osób, którym jak polecam książki, to nie tylko je kupuję, ale je czyta nawet. No i tym razem też tak było, ma na imię Jarek, no zatem ten chłopak przeczytał to, zakochał się w tej książce Pozytywność, postanowił pogrzebać, co tam o pani Barbarze jeszcze można wygrzebać, i się dogrzebał, że napisała jakąś książkę, Love to Point Zero po angielsku. I tak zaczął czytać tą książkę Love to Point Zero, bardzo mu się spodobała, kiepsko mówił po angielsku, on nauczył się angielskiego i przetłumaczył to na własną rękę. I wysłał mi do recenzji to tłumaczenie, i z taką prośbą, żebym mu pomógł wydać to tłumaczenie po polsku, bo w ogóle inne tłumaczenie byle wydać tę książkę po polsku. Finał tego był taki, że ja tę książkę przeczytałem, zakochałem się w niej przez mniej więcej na rok, tak bym to powiedział. Rozpowiem, w czym się zakochałem i jak się to ma do zen. Ta książka jest niezwykle buddyjska, tam właściwie non stop pani cytuje a to rozmowę z Dalai Lamą na przykład, a to jakiś rodzaj medytacji buddyjskiej. Ona sobie upodobała Loving Kindness Meditation, czyli po naszemu to będzie medytacja miłującej życzliwości, czy coś takiego. No i ona generalnie sprzedaje tam taki koncept Miłość 2.0. Koncept Miłość 2.0 w skrócie polega na tym, bo ja później zacząłem robić eksperymenty w tym obszarze i te eksperymenty mnie zadziwiły. Okazały się magiczne. Polega na tym, że ja mówię, przeczytajcie książkę, jak ktoś chce, to proszę o info, to wyślę. Na mnie ta książka tak podziałała, że przez całe 2-3 miesiące eksperymentowałem i eksperymenty przyniosły zadziwiająco przyjemne rezultaty, tak bym to powiedział. A Miłość 2.0 to jest takie podejście, czy takie rozumienie miłości, że można kochać nie tylko najbliższe osoby, że miłość nie jest ograniczona, że nie jest pojęciem ekskluzywnym. Że Miłość 2.0 to jest takie pojęcie, które właściwie odnosi się do każdej spotkania listonosza, nie wiem, biletera, pani w sklepie ekspedienckim, kogokolwiek, albo sąsiada, albo kogoś, z kim ma mniejszy, albo bardzo sporadyczny kontakt. I ona mówi tak, że wybadała rzecz następującą. I to jest dosyć przedziwne. Mianowicie wybadała, w sensie zrobiła badania, sprawdziła i wyszło jej, że to działa. Jeżeli dwie osoby się spotykają i robią trzy rzeczy, to zaczynają, dwie rzeczy robią, to pojawia się trzecia rzecz jako efekt dwóch, a mianowicie pojawia się coś, co ona nazwała synchronizacją biobehawioralną. Czyli na poziomie fal mózgowych osoby się kochają. Mają to samo, co dwie osoby zakochane. Synchronizowane fale mózgowe. A te dwie rzeczy, które trzeba zrobić, i to można zrobić z każdą osobą, to jest wykazać wzajemną troskę i przeżywać pozytywne uczucia. Jeżeli najpierw wykażemy wobec kogoś troskę i będziemy przeżywali pozytywne uczucia, no to pojawi się synchronizacja biobehawioralna. Więc ja w to nie wierzę i zaczynam eksperymentować. Najpierw z panią z Żabki, czy tam z Biedronki. Daje mi te różne rytuały. Ja mówię, ale ma pani dzisiaj ciężki dzień. Na pewno jest pani zmęczona. A ona, no tak, rzeczywiście, cholera, oni się jeszcze kłócą, nie? No i tam sobie pogadaliśmy tam te 30 sekund. Poszedłem, zapomniałem. Później spotykam listonosza. Ale się pan dzisiaj nabiega, nie? Na bank, może pan by chciał herbatki albo coś, nie? Zanim pan pobiegnie dalej. Nie, pani, nie mam czasu, kurna, tyle tych listów, poszedł. I tak z każdą osobą eksperymentowałem. Idę do innego sklepu i mówię, a co by pani mi poleciła? Bo widzę, że pani się tak pięknie śmieje, że musi mieć, zjadła na pewno jakąś czekoladę, o której ja nie wiem nawet, że istnieje, nie? No ona coś tam odpowiadała. No i robiłem eksperyment. Efektem eksperymentu było to, że jak wchodziłem do Biedronki, chodzę po tej sali, potrójka jest wtedy, o, dzień dobry panu. I to jestem jedyną osobą, do której mówi dzień dobry. Listonosz, idziemy po ulicy, po tygodniu, dwóch, idziemy po ulicy, jest jakiś tłum ludzi, on idzie obok tego tłumu ludzi, o, dzień dobry, nie ma telefonu. Działa to po prostu jak zegarku. I wtedy odkryłem rzecz następującą, znaczy taka mam hipotezę na to, jak dotknąć wielkiego umysłu, przekroczyć takie własne, że wszyscy ludzie są, żyją w jakiejś takiej ograniczonej skorupce własnych trosk, problemów, obaw, zalęknień, planów, czegoś takiego. Tak? Że w ogóle za to nie wystawiamy nawet pół czułka. Jak kogoś się poskrobie w to i powie, słuchaj, nie jest tak źle, tak? Ja widzę ciebie. I to jest w ogóle tak banalne, jak to jest pani na pewno ciężko. To w ogóle dziwne było dla mnie. Niezwykłe, niezrozumiałe. Wiecie, że jakoś miałam takie smutek, tak? Że wszyscy żyjemy w czymś takim psownym świecie, tak bym to nazwał, nie? Że nawet takie eksperymentalne wyjście poza ten psowny świat powoduje jakieś dziwne, rewolucyjne zmiany. Nie wiem, czy się z tym zgadzacie. Poeksperymentujcie. Z troską i pozytywnymi uczuciami wobec innych osób. Nawet na 15 sekund. Tylko żeby to móc zrobić, ja myślę, że to jest w ogóle, jak się medytuje, to tego typu postawa jest dużo bardziej naturalna. Nie, to nie trzeba się do tego zmuszać za specjalnie, żeby w ogóle tak mieć. Nie? Natomiast to jaką naukę z tego wyciągnąłem, to raczej taką, że my żyjemy w dokładnie, jakby większość ludzi, w dokładnie innych światach. Zamkniętych, w takim ja i nic więcej, tak? W czymś takim. Czyli w tym świecie małego umysłu, że to jest to miejsce, w którym przebywamy przez większość czasu. W takim zapętleniu, we własnym sosie. Gdzieś przeczytałem, że ludzie mają średnio chyba 56 tysięcy myśli na godzinę. Czy dziennie? Jeden pieniądz, jeden pojęcia nie mam. W razie wiem, że jest 56 tysięcy, nie wiem w jakiej jednostce czasu. Z czego 99% tych myśli to są myśli negatywne oczywiście. A wśród tych negatywnych to są głównie o sobie, nie? Że mi się nie uda, że się nie zależy. Znowu głupią mowę, to głosisz. Ale coś takiego, że mamy, no, jesteśmy w takim świecie, tak? I to jest tylko świecie małego umysłu, który przesłania wielki umysł. I jakoś pierwszy pomysł, jaki jest, jak dotknąć wielkiego umysłu, jak zaaplikować to, co tu robimy, to trochę przesunąć, czyli jak w tym cytacie do Gena, tak? Studiowanie Zen to studiowanie siebie, to zapominanie o sobie, czyli jest ten pierwszy krok. Trochę wyjścia spoza tego moje ja i no. To jest niby proste, no bo się okazuje, że to jest możliwe w ogóle, tak? I to jest pierwszy pomysł. Jak zaaplikować, jak dostrzec wielki umysł w życiu, to po prostu przesuń trochę na bok swoje ja. Nie jest tak, że je wyrzuć, ale i trochę je. Trochę zwolni przestrzeń w ogóle do widzenia. To też oczywiście się, jak generalnie myślę, że to jest główny proces Zen, w którym pracujemy nad tym, żeby odkleić się od naszego ja. Im więcej, tym lepiej. I z ich dalszej perspektywy je oglądamy, tym bardziej. To nie jest prosty proces oczywiście. Ja może powiem, jak ten proces, ale różni bodhisattwowie nam podają rękę. Czasem tak, czasem nie. W tym procesie takiego odklejania się od siebie pojawiają się prezenty, które nie są szukane, a są ciekawe. Pojawiają się prezenty, które są niechciane. Różne rzeczy się pojawiają. Ja też spróbuję powiedzieć, że jakiś rodzaj magii się dzieje. To jest ten drugi krok, o którym powiem. Ale chodzi mi o to, że w tym procesie schodzenia, ja bym powiedział tak, że chyba w te wakacje po raz pierwszy dotknąłem, a nie tylko intelektualnie rozumiałem, taką metaforę, pewnie o niej mówiłem, ona jest jedną z moich ulubionych metafor, szalonej krowy i przestronnego pola. Że to jest takie trochę metafora małego umysłu i wielkiego. Że mamy szaloną krowę, która no właśnie te myśli produkuje, coś tam, ale ta krowa biega po nieskończonym polu. To pole jest nieskończone, w związku z czym ta krowa nie ma szansy zrobić sobie krzywdy. To jest, no i takiego czegoś szukałem w następującej oto sytuacji. Sytuacja była taka. Miałem pracę w dość egzotycznym państwie, mianowicie w Togo. Poleciałem do Togo w lipcu, chyba dwa tygodnie albo tydzień po Angon, w takim jeszcze dziwnym stanie bardzo, w środku upału. Pojechałem do Togo do pracy na tydzień. I to nie było za specjalnie dobrze przygotowany wyjazd. No, w tamtą stronę było fatalnie, powrotem było przecudownie. Natomiast jak tam poleciałem, leciałem tam 22 godziny bodaj, wylądowałem o godzinie 18, czyli było jeszcze upiornie gorąco, po 20 paru godzinach lotu, zmęczony jak jasna cholera. Miałem jeden numer telefonu, ale nie miałem telefonu, bo tam nie działał mój telefon. No w ogóle był dramat. Przy samym wejściu oni tam robią testy na COVID po wylądowaniu i stanąłem w kolejce. Stałem w kolejce mniej więcej 45 minut i się zorientowałem, że w kolejce stoją tylko, bo widzę, że stoi kolejka, a tam wchodzą z boków ludzie i ta kolejka nie drgnie, nie? Bo tu ktoś wejdzie, że ta kolejka to był pomysł europejski. No Europejczycy po prostu stoją w kolejkach i tyle, nie? A tam jest chaos i ten chaos jakoś tam się zarządza i trzeba było po prostu wejść z boku, a kolejka stała dalej. No więc, ale tu przeszedłem, po tam 45 minutach, a potem wychodzę w upał, zmęczony, prawie nic nie widzę na oczy i chodzę z tą walizką, bo miał po mnie przyjechać jakiś pan, który miał mnie zabrać do hotelu, którego nazwy kurna nie znałem, bo pan zna. No i nie ma rzecz jasna pana, nie? No to jak żeby. Wiecie, chodzę po jakimś, a to jest lotnisko takie jak, jakby to powiedzieć, nie wiem czy pamiętacie, lotnisko w Gdańsku było kiedyś takie, to stare, nie? Że tam się wychodzi i jest nic. Nie? Jest tam jakaś ulica, a potem pole, no Lomę się nazywa. Było ze mną w samolocie było chyba z 10 osób, wszyscy czarni. Oni gdzieś tam zniknęli. I to jestem jedyny biały, zlany potem, nie widzę na oczy, telefon mi nie działa, żadnego postoju autobusów czy taksówek, nawet nie wiedziałem gdzie jechać zresztą, nie ma, więc sprawa jest rozwiązana. No i stoję, tak, na środku i tak chodzę, rozglądam się, szukam, może będzie jakiś pan, może przyjdzie, nie ma, zero. Po pół godziny takiego łażenia bez sensu w koło, usiadłem i wtedy, no i wtedy zacząłem trenować krowę, tak? Jak znaleźć dystans w takiej sytuacji, w której właściwie jest bez wyjścia? Wiecie, kraj trzeciego świata, to wiem, no porwał mnie na bank, nie? No bo właściwie, bo mam 100 euro, bo wziąłem, ale tylko w stówce, to nawet nie mam jak zapłacić, wszystko pozamykane, nie mam nigdzie kupić jakiejś karty SIM albo coś, moja SIM karta nie działa, mój telefon nie działa. Mam zapisany jakiś numer, ale to mam zapisany numer, który miał pana, który miał mnie pojutrze odebrać tam do tej pracy, miał przyjechać, więc jest taka delikatna szansa, że ten człowiek, który miał mnie za dwa dni odebrać, pewnie zna, do jakiego hotelu mnie zawożą, ale no nie mogę do niego zadzwonić w ogóle. Siadłem, no i wtedy przypomniał mi się taka książka, którą kiedyś czytałem, o tym, jak ofiary porwań, te, które przetrwały, mówiły, jakie sposoby stosowały, żeby przetrwać. No i zacząłem sobie przypominać te sposoby. Głównym sposobem było coś takiego, że wymyśl sobie wyimaginowany świat i tam bądź, tak? Udaję, że nie jesteś. No więc sobie wymyślam ten świat, zacząłem go konstruować, w jakim świecie jestem. Ale też przez to, nie wiem jak to powiedzieć, wiecie, że był taki moment, w którym poczułem, no okej, okay, no dobra, to tak moje życie się skończy. No właśnie, dojechałem do końca. Tak, dojechałem do końca. Tu pewnie umrę. Ale z takim absolutną zgodą na tą śmierć. No bo byłem wykończony. No ekstremalnie zmęczony. Ledwo żyłem po prostu. Nie miałem nawet siły, żeby cokolwiek zrobić. Nie mówiąc o tym, że się osób nie miałem. No i z taką zgodą, że umieram i że no jest jak jest, no tak, no najwyraźniej różne moje zawiaty mnie tu prowadziły. Wtedy podchodzi do mnie prześliczna, czarna pani i pyta, hej, nie zgubiłeś się? Oczywiście, że nie zgubiłem, nie? W ogóle nie mam pojęcia, co robić. Może ci pomóc. No i tak, no podała mi numer, ona zadzwoniła. I w ogóle wszystko było na ostatnią chwilę, bo pan, który miał po mnie przyjechać tam na to w ogóle nie wiedział, że miał po mnie przyjechać, co się potem okazało, ale ten drugi, który miał je później odebrać, właśnie jechał z żoną nad jakieś jezioro. No i za 5 minut byli poza zasięgiem kompletnie, a tak to zajechał po mnie, wziął, zawiózł do hotelu i sprawa się rozwiązała. Poszedłem do hotelu i w hotelu powiedziano mi, ja mówię, no ale mieliście wysłać po mnie kogoś. A pani recepcjonistka mówi, no tak, ale zapomnieliśmy. Przepraszam, nie? No okej, okay, no dobrze, no to było pierwsze moje takie dotknięcie, takie wyjście poza tego moje małe ja, było związane z takim, nie wiem jak to nazwać, z takim rodzajem zgody, akceptacji, z takim rodzajem... Bo to nie było poddanie się, nie wiem, tak? Czyli pierwszym takim sposobem, o którym chciałem powiedzieć, na dotykanie wielkiego umysłu, który potem nagle zaczyna pomagać z różnych względów, na różne sposoby dziwne. W tym wypadku bodhisattwą okazała się jakaś czarna pani. To jest takie, no, przyznanie się do tego, co się dzieje, tak? Takie, nie wiem jak to... takie uznanie, że no jestem gdzie jestem. Być może to, gdzie jestem, to jest w ogóle koniec mojego życia. Wyłącznie z taką zgodą na śmierć. I że ta zgoda na śmierć, taki brak lęku, wtedy zniknął cały lęk tak naprawdę. Nie miałem nic takiego. Było tylko zmęczenie, był tylko problem, że pewnie ktoś będzie tam płakał, że nie dojechałem albo że nie wróciłem do Polski. I że to jakieś dziwne, to wszystko jest, ale no okej, okay, no takie jest, tak? Że z tą zgodą przyszło takie, i to było dziwne uczucie, takie medytacyjne, takie dotknięcie braku lęku, przestronności, otwartości, spokoju. I kiedy to poczułem, to wtedy pani mi zapukała w ramię z pytaniem, dokładnie tak, prawie, no albo minutę później, czy ci pomóc? A tam wszyscy inni wyglądali jak bandyci, dlatego się bałem w ogóle prosić o pomoc, nie? A jedna nie. I ona przyszła i ten, czyli jakoś tak szukałem, tak od tamtej pory pojawiło mi się wręcz takie, zaraz do tego przejdę, do tych magicznych wydarzeń różnych, pojawiło mi się takie, ja nie wiem, czy nie jest to nadmierne akurat, ale może jest, a może nie. Pojawiło mi się taki pomysł na to, że wskaźnikiem tego, że jestem blisko jakoś wielkiego umysłu, albo udaje mi się trochę minąć bokiem mały umysł, jest to, że świat odpowiada na to coś, co się we mnie dzieje. W jakiś sposób. Tak tutaj ewidentnie no, byłem w dramatycznej sytuacji. Wystarczyło jedno małe puknięcie. I takich odpowiedzi świata w czasie pandemii miałem kilka albo kilkanaście. Z 3 ostatnich miesięcy, 4, od maja. Po raz pierwszy tak wyraźnie to się pojawiło w maju. Myślę, że to jest drugi taki pomysł, czy druga taka. Pierwsza to jest taka, że jak się próbuje, co to znaczy aplikować to, co tu robimy w życiu, no to znaczy próbować wychodzić poza własne ja. No, po prostu. Tak do... próbować wchodzić na tą wielką łąkę i widzieć ja jako szaloną krowę, która i tak sobie krzywdy nie zrobi. Tak? Czyli to jest takie widzenie siebie, w którym Nie ma czegoś takiego jak katastrofa. Nie ma. Znaczy, jest tam jakaś katastrofa, ale wiecie, to jest katastrofa, tam jest, a tam jest wszystko. No, ta katastrofa to nie jest taka katastrofa. No. To jest tam no, jakieś tam zawirowanie drobne. Drugi moment, czy drugi pomysł, jaki na aplikację, czy też na odnajdowanie wielkiego umysłu poza Zendo, przyszedł mi do głowy, kiedy się zastanawiałam nad tym, czym się podzielić z Wami, to takie dwie dziwne historie takie. Jedna sprzed 2 tygodni, a druga z maja. Ta sprzed 2 tygodni jest taka... To są takie dziwne historie, których jakoś zauważam, nie wiem, czy Wy zauważacie, dużo w życiu takich to zbiegów okoliczności, takich koincydencji, takich rzeczy, to 3 opowiem. To właściwie, no jak to możliwe, nie? No i pierwsza z nich jest taka sprzed 2 tygodni mniej więcej. Kupiłem książkę, ktoś mi polecił książkę, nazywa się ta książka Ucieczka od bezradności, napisał ją niejaki Tomasz Staliszyński, to jest taka znana osoba aktualnie w naszym kraju, chyba. No i zacząłem czytać tę książkę, która była zapowiadała się na taką ciekawą, bo miała troszkę pokazać, że nasza kultura, a z tym jest zlem de facto, że oswajamy się z naszą bezradnością, z naszą umieralnością, z naszym niemożnością. Z tym wszystkim tutaj pracujemy. To wszystko tu jest. No a teza książki była mniej więcej taka, że cały świat, cała kultura namawia nas do tego, żeby zapomnieć o tym aspekcie naszego życia. Jakąś śmierć, umieranie, słabość, wiecie, smutek i tak dalej. Jako przykład podaje Tomasz Stawiszyński taką rzecz, że żałoba, dwutygodniowa żałoba jest uznawana w DSM-ie od paru miesięcy, od początku tego roku, za chorobę. Jeżeli ktoś przeżywa żałoby dłużej niż, tak jest w DSM-ie w Ameryce, dłużej niż 2 miesiące, to znaczy, że jest chory. To jest oczywiście absurdem, nie? Żałoba może trwać wiele lat przecież. No, ale według DSM-u, czyli takiej klasyfikacji chorób psychicznych, jest chorobą, a nie naturalnym procesem. A jest naturalnym procesem. Trudnym, nieprzyjemnym i tak dalej, ale naturalnym. No i on takie tam daje ten. Ale trochę mnie zdrzaźnił, właściwie jedyną rzeczą, jaką miałem w sprawie tej książki, to taką myśl, że chętnie bym napisał do niego jakąś, tak mnie zapłodniła do tego, żeby napisać jakąś buddyjską odpowiedź na tą ucieczkę od bezradności. Tą taką filozoficzno-racjonalną, którą on w książce napisał. Doszedłem do trzeciego rozdziału mniej więcej może. Już uznałem, że wiem, o co chodzi w tej książce. I zacząłem się zastanawiać, czy by nie zacząć, może samemu zacząć wrócić do pisania, bo kiedyś trochę pisałem, a ostatnio w ogóle nic. No i sobie myślałem, może jednak wrócę do pisania, no i coś zrobię. Odłożyłem tę książkę i wtedy zadzwonił telefon. Zadzwonił telefon i poprosiła i taka moja znajoma, która pracuje w bibliotece, mówi, wie pan co, był pan kiedyś z Marcinem Fabiańskim na rozmowie, kiedy Marcin Fabiański promował swoją książkę. I to się całkiem dobrze z Marcinem sprawdziło. Może by pan chciał poprowadzić promocję książki pana Tomasza Stawiszyńskiego Ucieczka od bezradności. Tak? No ona powiedziała, trochę mi szczęka opadła i to myślałem, no why not? I to się odbędzie chyba 18, jaki mam miesiąc, listopada, chyba 18, w jakiejś bibliotece, nie pamiętam w jakiej. Nieważne. No i co?
Na Przymorzu wtedy był.
No to tam samo pewnie, tak? Albo może w innym. Nie wiem. Właściwie nie rozumiem takich rzeczy, tak? To znaczy dla mnie to było coś takiego. To było dotknięcie, magiczne dotknięcie wielkiego umysłu, które mówi tak, twój pomysł na coś, zrób go, tak? Zrób go, pójdź za tym. To było wręcz takie, a takich magii jest mnóstwo. Druga magia taka się zdarzyła. Też taka pokazująca, że ten wielki umysł to nie jest tylko, że to jest wręcz coś takiego namacalnego, realnego, będącego prawdą, dotykalnego. druga magia. Miałem taką postać Wiszyński i to się, nie, to było przed Stawiszyński, przed tą całą zabawą ze Stawiszyński. Miałem taki moment w życiu, że byłem zapracowany do immensu i sobie myślałem, a może byś się w końcu na czegoś nauczył, zamiast ciągle nauczać. I tak zacząłem myśleć, czego ja mam się nauczyć właściwie. I tak kombinuję i sobie zapisałem, a może by napisać doktorat, sobie napisałem na karteczce. Tylko na jaki temat? Na banku medytacji, nie? Drugi po przecinku było. No i zostawiłem tę karteczkę. Drugiego dnia dzwoni do mnie Skype'em moja była żona Aneta, która jest członkinią sali i mówi, że sobie, słuchaj, wiesz co, ty mi kiedyś powiedziałeś, jak w Zoomie zmienić tam jakieś ustawienie. Zoom to jest taka, wiecie, telekonferencyjna rzecz. Ja jej powiedziałem, bo w Zoomie jest taki przytyczek, który się nazywa Enhance Your Appearance, tak? Czyli i się trochę podkręca, się jest piękniejszym, krótko mówiąc. W jedno miejsce się klika i się jest piękny. No, ale klikać w jedno miejsce, jesteś piękny. Smażki znikają w ogóle. Ja to Anecie powiedziałem kiedyś. I ona następnie na jakichś swoich wydziałowych spotkaniach miała rozmowy i tam dziewczyny, pani profesor, ale ty jesteś piękna dzisiaj. Ona mówi, a nie, to dlatego, że tam kolega mi powiedział, że jest taki psztyczek. Gdzie jest ten psztyczek? Tak? I ona nie wiedziała. No więc umówiła mnie ze mną, mnie z kilkoma laskami, z tym z panią profesor na Zoomie, żeby pokazać, gdzie jest psztyczek, nie? No i się łączymy, ja już pokazuję, gdzie jest ten psztyczek, one wszystkie jest piękne, no. Robią się po prostu przepiękne. A wtedy jedna z tych pani profesor mówi do mnie, Jaruś, ale to wstyd, żebyś nie miał doktoratu. Mówi tak do mnie, może byś zrobił doktorat, nie? U mnie, bo mi potrzeba akurat doktorantów teraz. Będę zapisał, że będę zrobić doktorat. Mówi, no, właściwie trochę nie wierzę w to, co słyszę. Mówi, no, może to jest dobry pomysł. Mówi, a czym ty się właściwie zajmujesz? Bo ja słyszałam, że coś z medytacją masz wspólnego. Mówię, no, to mam taki pomysł, mówi pani doktor, pani profesor. No i powiedziałeś mi, co mam mieć doktora, takie badania mają być zrobione. I mam, znaczy nie mam doktoratu, ale prace się rozpoczęły. Będę być może was prosił o pomoc w tym zakresie, bo chcę was przebadać. Chcę was przebadać, tak. Mogę wam powiedzieć, jak powinniście odpowiadać nawet na te różne pytania, a może nie. I to było drugie takie dotknięcie dziwnego czegoś. Wiecie, że jak jest takie... ja miałem taką hipotezę, że jak to jest takie poza takie egoistyczny pomysł, to być może to, że to jest poza egoistyczne, jakoś jest odbijane. Dziwne to jest, ale... A pierwszy raz w tym roku to miałem tu z kącikami taką sytuację.
A jeszcze przepraszam, ale znałeś tą panią profesor jakoś trochę?
Tak, ja z nią byłem na studiach, tak. Ona została na uczelni, tak. Tak, znam, jesteśmy w kontakcie, to każe mi różne rzeczy robić teraz. To była głupota zresztą, ale szybko wkręciłem. A trzecia rzecz taka na pół magiczna, czyli to jest moje takie definicje wielkiego umysłu, że świat odpowiada, to jest z kącikami. Jakoś tak rozważałem, czy by nie zrobić czegoś takiego, żeby się przeprowadzić do kącików i zacząłem o tym myśleć w kwietniu, bo pod koniec kwietnia. I tak zacząłem sobie kombinować, a może by to zrobić, jakby to mogło kosztować, tam trochę poszperałem, ale pomyślałem, nie, to jest durny pomysł w ogóle, bo na pewno Sanka się nie zgodzi i w ogóle będzie więcej problemów niż będzie to warte to wszystko. No i jakoś tak ten pomysł odłożyłem. Po tygodniu udało mi się jeden z największych moich sukcesów tegorocznych sprzedać dom taki, który był no po prostu jakimś koszmarem moim, najgorszą inwestycją, jaką kiedykolwiek zrobiłem, no i w ogóle dramat. Udało mi się to po 2 latach sprzedać w Gdyni. Takie coś poszło się chrzanić. I kiedy jestem u notariusza, i to mniej więcej tak 2 tygodnie po tym, jak te kąciki rozpatrywałem, tak sobie myślałem. Jestem u notariusza z nowym właścicielem tego czegoś. No i on oczywiście tam ten notariusz coś podpisuje, do tego mówimy, a to pójdziemy na fajkę. Podeszliśmy na dół na papierosa i mówię do tego pana, wie pan co? Chyba miał Andrzej na imię, pamiętam. Mam taki pomysł, żeby się wyprowadzić w ogóle. A czemu pan sprzedaje? To ja tak mi miasto nie ten. Mam taki pomysł, żeby się wyprowadzić. A takie zadupie, nie? Ja mam takie wioseczki pod Warszawą, w ogóle środek niczego. A, ciekawe, ale dokąd, nie? Ja mówię, no kąciki. O, to ja tam się urodziłem. Mówi pan Andrzej. Ja stamtąd jestem, nie? A mnie tam pierdzieli, no obok Osiecka? No tak, obok Osiecka, nie ma innych kącików tam, nie? Obok Osiecka. No i tak, no i zaczęło się. A jak będziesz miał jakiekolwiek kłopoty, mówi do mnie, tu masz telefon do pana Zbyszka Kobuza. Zbyszek Kobuz, on pracuje w magistracie w Osiecku, on wszystko załatwia. Co tam potrzebujesz, nie? Jak tylko będziesz miał jakiś kłopot, nie będę chcieli ci ja coś zgodzić, dzwoń do Zbyszka, on ci to zrobi. Tak. To była taka kolejna magiczna sztuczka, którą wielki umysł powiedział, okej, to jest dobra droga. Nie wiem. I że właściwie od tamtej pory tak myślę, że tak sprawdzam. Jak mi coś wymyśla mi się w głowie i jak nie ma natychmiastowego potwierdzenia, to zapominam o sprawie. Dziwne, no. I że takim sposobem szukania wielkiego umysłu, to takie, wiecie, to są jakieś tam anegdotki tylko, ale tego typu magicznych zdarzeń, takich lub innych, że jakiś bodhisattwa, albo inna magia, taka, też bodhisattwa zapukał w ramię, to przedwczoraj. Jechałem z wariatką samochodem, z panią, która była szalona po prostu. Miała mnie odwieźć z Wodnicy do Gdańska autem. I zaczęło się od początku źle, tak? Bo przyjechała i ja byłem w hotelu, czekam w hotelu, hotel jest wielki, ma wielkie podwórze i gdzieś tam na końcu tego terenu jest jakaś brama, ona pisze SMS-a, że jest przy wejściu, to znaczy, że jest przy wjeździe do tego hotelu, więc muszę zapierdzielać kilometr walizkami w tym. No ale chudy, poszedłem, tak? Bo wchodzę do tego auta. I wtedy się zaczęło. Nie? Zaczęło się coś takiego i też mnie bodhisattwa wyratował z tego. Jechałem z wariatką. Ona jedziemy krętą dróżką, ciemno, ślisko, a ona mówi do mnie, a wie pan co, moja rodzina mówi, że jeżdżę jak noga, że wszystkie rowery mnie wyprzedzają. I mówi to, kiedy na zakręcającej się drodze po ciemku wymijamy trzy ciężarówki tuż przed zakrętem w prawo. Ja mówię, a wiesz pan, sobie ja tak wolno jeżdżę tutaj, nie? I tak pierdala za 150, nie? Na czymś. Później odbiera telefon, znowu wyprzedzając i mówi, wiesz co, Zuzia, będę za 2 godziny, a mamy 2,5 godziny do Gdańska. Ja nie wiem, jak ja na plan, ale już się zacząłem bać. Będę za 2 godziny, nie przejmuj się, zrobimy to przyjęcie dla Jasia. I później jeszcze odbieram telefony na temat przyjęcia dla Jasia, które się zaczyna za 2 godziny. I w końcu chyba zrozumiał, bo ja włączyłem nawigację. Mówię, Państwo, za 2 godziny, to jak dobrze pójdzie, to będziemy w Gdańsku. Chociaż nawigacja pokazuje 2:15, już trochę zaokrągliłem. Nie? Mówię, a wie pan co, to może zrobimy tak. Ja pana wysadzę na Rogatkach, tam sobie pan już weźmie jakiś autobus albo inny tramwaj, a ja wrócę. Nie? No i jedziemy tak, wiecie, pada ciemno, ja z walizką, bez kurtki, tylko w marynarce i z krawatem. I już mam jej powiedzieć, wie pani, ile pani za to dostała, za ten przejazd? Ja zapłacę 2 razy tyle, tylko dojedźmy tam te 50 metrów dalej. Już mam powiedzieć, walczyć chcę o siebie, bo ona ciągle za 2 godziny będzie. Jeszcze ze 3 razy powiedziała. I wtedy bodhisattwa jej mąż zadzwonił i powiedział, Hanusia, jedziemy 200 na godzinę po autostradzie, ona nam głośno mówiący, Hanuszka, nie spiesz się, ja załatwię to wszystko, kupię torcik i tak dalej, i tak dalej. I ona wtedy mówi, no dobrze, to odwiozę pana do domu. Ja myślałem, że to jest w kontrakcie na cały czas. No to takie koincydencje. Tak, jako anegdotki chciałem opowiedzieć, dotykania wielkiego umysłu, który jakby pokazuje, że wszystko nam sprzyja. Wszystko nam sprzyja. Wszystko nam sprzyja, wszystko nam pomaga. Właściwie tak. No. Nawet w takich dziwnych i trudnych momentach. I żyję teraz w środku innego kryzysu, bo w domu rozwalił mi się piec grzewczy. No, mam nadzieję, że też to jakoś będzie.
Przychodziło.
No właśnie. I trzecia rzecz, już ostatnia, bo po 3 godziny gadamy. Ale chciałem zrobić jakąś taką lżejszą mowę, nie, że tam wiecie, oświecenie i takie. Żeby na początek sezonu, bo w końcu sezon otwieramy. Czyli pierwszy sposób na znajdowanie wielkiego umysłu w życiu codziennym, to jest trochę jakby widzenie obok naszego chce, nie chce, czyli szersze widzenie. Drugi sposób to dostrzeganie różnych magicznych, one są wszędzie, zdarzeń, związków, połączeń, to jest non stop, tak? Tylko jakoś tego nie widzimy. I trzeci, najsilniejszy i taki najbardziej, i on też dzisiaj miał miejsce kilka razy, jeden tylko zacytuję, przykład, to jest czytanie listów z pustki. Słowo listy z pustki, nie wiem czy jest znane. To jest rozdział, tytuł rozdziału, bardzo pięknego zresztą. W ogóle to jest koncept, pomysł na nazwanie tego listy z pustki. To jest z książki Nie zawsze tak Shunryu Suzukiego. Tam jest taki rozdział listy z pustki. I on, listy z pustki, on opowiada o takim zdarzeniu, że idąc po dróżce w ogrodzie, zobaczył jak spada liść z drzewa. Upadł liść, leciał i upadł. No i że taki liść spadający, nie tylko on, jest czymś w rodzaju listu z pustki. I to, co jest fascynujące w tym liście z pustki, to jest to, co jest fascynujące, to to, że wiecie, że pustka staje się taka no jakby to powiedzieć, że można wejść z nią w interakcję, że jest to coś żyjącego. Że to jest takie ożywcze, tak? Że to jest taka metafora bardzo z jednej strony prawdziwa, bo ta pustka ciągle dialoguje, a z drugiej strony taka niezwykła, pokazuje przez to ten dialog, jakimi słowami ten dialog się z nami odbywa. Ja myślałem trochę o tym, czy by nie zrobić mowy o liściach z pustki. I zapytałem Krzysia dzisiaj, a czy zrobić mowę, bo nie miałem pomysłu tak do końca, czy mówić o liściach z pustki, czy nie. Zgadnijcie, co powiedział Krzysiu.
O liściach z pustki powiedział.
No ale o czym można jesienią
powiedzieć? O liściach?
No, Krzysiu,
no. Ale powiedziałeś z pustki?
Nie.
Nie, o liściach.
Ale każdy liść jest z pustki. Czyli trzeci sposób na wielki umysł w życiu to jest namierzanie jego listów od niego, od niej, od tego czegoś, od wielkiego umysłu. I te listy z pustki, no to jest, nie wiem, wiecie, listy z pustki to jest takie coś, że wstajesz i mówisz, okej, to jest list z pustki, to jest to. To jest coś, co wykracza poza słowa, coś, co wykracza poza takie banalne opowieści na jakiś temat. Czy to jest coś dużo szerszego, nie wiem, to jest, wiecie, patrzysz na z jakiegoś, nie wiem, z okna, na las, albo na pagórki, albo na cokolwiek, tak? I widzisz, no właśnie list z pustki. Macie jakieś listy z pustki, dostaliście ostatnio?
Ja dostałem. Bo już tak od ładnych parę tygodni mam takie poczucie winy, że nic z tymi liściami nie robię pod chatą. No. Czuję, że wszędzie już wyginio. No i proszę cię samą i...
No voilà.
Sytuacja ogarnięta. Dobrze.
A pamiętasz, pisze na rozmowę z liściem?
Nie, to powiedz.
A nie jestem pewien, czy dobrze pamiętam. Taka wychodzi, a tu już jeden z ostatnich liści na nadłamanym ogonku się kołysze na drzewie, późna jesień. I jak stanął przy tym liściu, się zadumał, liczna tchanie mówi do niego: no tak, pewnie ci smutno, już jesień, ty jeden z ostatnich, twoi bracia, siostry już z wiatrem odlecieli. I ty teraz opuścisz swoją matkę, tak mi ci smutno w tej jesieni. A liść do mnie mówi: co ty pierdzielisz? To ja całe lato żywiłem tym chlorofilem to drzewo i teraz nareszcie na wakacje. Już ten jest odżywiony, moja robota zrobiona.
Zrobiona, no tak. Pięknie.
No to ja też miałam coś dziwnego z liściem. Szłam sobie przez ulicę, no i tam trzeba było się zatrzymać na światłach. No i taki był wiatr, że te liście rozkręciło i spadł mi tu ten liść. I ja tak sobie stałam, sobie pomyślałam, a będzie mi zimno w ręce, sam spadnie. I co się stało? Jakaś pani starsza wiedziała, że mam do tego liście i nie zdjęła. To było dziwne.
Takie mam wrażenie, bo gdzieś tam samo mam na serio kobiet i tam taką piękną pieśń Żołęskna o jesieni. I było takie klimacie przemijania, o liściach jesiennych i tam właśnie były takie słowa, one były bardzo piękne. Było na katedrze napisane: i będę wciąż się w nieskończoność przebierać. I to trochę było tak, jakby jesień, natomiast było to przekreślone, że będę wciąż i wciąż pięknie umierać. Mhm. I to jakby ja mam takie skojarzenie trochę, nie? Z takim tym dotykiem, nie? Jakby takim pięknym umieraniem wciąż
i wciąż.
I życiem jednocześnie, nie? Mhm. To ja mam takie.
Oczywiście, bo o tym pierwszej rzeczy, o której chciałam tak powiedzieć, to o tym upraszczając dystansie do siebie, to z dystansu widząc siebie nie ma śmierci, nie ma tych pojęć, tak? Jest poza pojęciami, to już nie ma śmierci, nie ma porażki, nie ma sukcesu, nie ma tego, jest tylko przestrzeń, czyli to jest wszystko. W tym sensie tego nie ma jako realności jakiejś.
Też jeszcze takie kilka koincydencji tutaj z Piotrkiem mieliśmy wczoraj. Coś tam spotkałem się tam o stół. Może się pytać do bursztyn. Może tam się, że nie. No ale mówię, że taki robił to taki Tomasz. A Piotr mówi, mówię: Tomasz Krupiński. On mówi: tak, znam Tomasza, byłem z nim na roku na studiach. No i zaczął tam dużo jakby anegdot opowiadać. A kolejna koincydencja też gdzieś z Piotrem. Jesteśmy u góry, dzisiaj to chyba było, na samej górze tam, na tej nadbudówce. I taką pierwszą rzecz, którą chciałem pokazać, taką bułkę, którą robił Bartek. A Piotr mówi: tak, wiem, słuchaj, tą bułkę właśnie tam, wiesz co, tak trochę obserwowałem, jak oni to robią, bo wiem, że jakby trochę uczestniczył przy tym, nie? Przy tej rzeczy, która tutaj w ogóle do tej chaty trafiła. Bo mówi: wiesz, bo tam oni tak rozkminiali tam ten podział, nie, mówi, tam takich obserwowałem i tak jakby nadzorowałem to z tyłu, czy...
To było utwierdzanie Marka, tak. Takich jego tam, jak nie był pewien, bo mam pracownik z drzwi.
Taki Piotr ma taki wkład.
Ale zobacz, jak się to przepięknie złożyło, jak wszedłem, weszliśmy z Markiem pierwsi tutaj do ciebie po tych dwóch latach. I to, co tutaj dotknąłem, to było uderzające. I przecież długo ci to mówiłem, jakie to jest mocne. Krzyża Jarek i dokładnie, czyli to zupełnie nie jest z, wiesz, wymyślone, jakiś pomysł, to po prostu było grube, to się dało kroić nożem, bo to był konkret.
No. No rzeczywiście Jarek też przyjechał, nie w ogóle nie, nie słysząc tej naszej rozmowy wcześniej.
Tak.
Chodzi i mówi to samo, nie?
Ja miałam jeszcze dzisiaj taką sytuację. Trochę mi to przypomina taki moment zgody, nie? Taki absolutny, no to co się ma zadzieć. To był taki moment, kiedy ja wyszłam do tramwaju, jadąc, i akurat jest taki czas, że nie mam samochodu. I to, że wsiadam do tramwaju, to jest coś nowego, albo rowerem, albo ten samochód. Wsiadam do tramwaju i nagle sobie myślę, kurde, nie mam biletu, a teraz nie można kupić. Zapomniałam o tym, ale dzień wcześniej miałam taką sytuację, że kupowałam, nie, 2 godziny wcześniej kupowałam w autobusie od kogoś z pasażerów, nie, akurat babka miała bilet i nie zdążyłam, no ale zapomniałam o tym, bo w międzyczasie wsiadam i mówię tak, nie mam, kurde, no nie kupię tego biletu i myślę, no dobra, przez internet, nie? Ale ja nie pamiętam tych wszystkich kodów swoich takich tych mobilnych i na tym, no nie, nie dam rady, to co robię, nie? A jak w ogóle jak byłam małym dzieckiem, to często jeździłam do biletu, no to zawsze byłam czytem, więc to zawsze był taki stres i nawet jak już nie jeździłam z biletem, to jak słyszałam bilety do kontroli, to zawsze ciśnienie mi podchodziło. I ja teraz mówię, no co, to mam wysiąść, czy ten, czy jechać, to mówię, pojadę, najwyżej jak będą zapłacone. No i naprawdę z takim pisem, po czym 20 sekund później jest hasło, proszę przygotować biletę do kontroli. Ja, kurde. No ale nic, no, w sumie z taką decyzją no, jadę. Tylko sobie myślę, ale dużo mam ostatnio takich, że...
No mów.
Dużo mam takich sytuacji, że proszę o coś świat, sobie myślę, ja mam takie jeszcze, że proszę o coś, albo że mam trud i nawet tak sobie myślę, że przyjmę wszystko, nie? Nawet jeżeli będzie jakiś trud, a później się okazuje, że kwiatki dostaję zamiast trudu. No ale tak sobie myślę, no ale może coś jeszcze ten, nie? I tak patrzę, i dużo tym tramwaj, nie? Nie, dużo tych trud, nie? I może przejdę sobie do ostatniego i może zdążę wysiąść, nie? Przyszła w międzyczasie, mi spadła jeszcze jakaś moneta, bo ja mówię, no ale jak będę szła, to mnie przeuważą, nie? Jedyna jestem, że sobie jest taki ruch, więc teraz już poproszam sobie. Ale w międzyczasie wypadła mi jakaś moneta, więc ja się pozyskiwałam, zrobiło się jakieś takie zawirowanie i teraz to wysiadło na ten czas. Dzięki.
To już miało inną historię, mianowicie taką jak tu. Ja tu przyjeżdżałem tutaj, nie? Tak zastanawiałem, że pewnie będę musiał jakąś mowę wygłosić albo coś. I zastanawiałem, co powiedzieć. Mój pierwszy pomysł taki, że jak to Zen pomaga radzić sobie z trudnymi sytuacjami, nie? Tak sobie pomyślałem. I natychmiast mi eksplodował pieska z obu tuż przed wyjazdem, wiecie, nie? Tuż przed wyjazdem, mam wyjechać, tam coś, no eksplodować nie, ale wiecie, no wyciek, śmierdzi, no w ogóle masakra, nie, się zrobiła, no i tak, no, jutro przyjeżdża pan, dzisiaj właśnie miałam potwierdzenie, w ogóle będę musiał chyba dzisiaj wrócić, bo się boję, że on powiedział, będzie między 8 a 13, wiecie, to z fachowcami, nie, ale, no, może być, no w razie też jakby, chodzi mi o to, że bardzo często miałam też takie, coś, że jak już sobie pomyślałem, ok, że coś mam, to natychmiast było, sprawdzam, nie? Jak sobie pomyślałem, ok, to ja sobie daję radę z trudnymi sytuacjami, no to zobaczymy. I bum, nie? Tak jak u ciebie, także wiesz.
Ale w dobrym momencie, bo nie zmarzłeś, bo tu przyjechałeś.
No, można powiedzieć, a tam niestety są inni ludzie, którzy płaczą.
Aha, dobra. To niedobry moment.
Jeszcze miałam taki, nie wiem, czy to liczba, ale miałam takie spojrzenie, jak mówiłeś o tym hotelu, że no, zapomnieliśmy, nie? Tak po prostu, nie? Tam jest taka bardziej chyba kultura, że wszyscy się tam nie spina za bardzo różnymi rzeczami. A ja ostatnio mam taki problem ze spóźnianiem. Ciągle się spóźniam i już nie chcę tak jak wcześniej siebie na tym, to mówię, nie chcę się tak zmieniować, no ale to, to, że się nie ćwiczę, to też jest wpływem. Jeszcze nie mam takiego balansu. I czasami, i w którymś momencie mówię tak, w sumie czuję się jakoś bezradna wobec tego, nie? Nie wiem, co mam jeszcze robić. No nie chcę się tak ciśnieniować jak do tej pory, ale jeszcze nie mam takiego, że po prostu przyjść na czas, nie? Po prostu, tak?
No, no.
No i mówię, no dobra, no to na razie nie jestem w stanie, to poproszę świat, żeby mnie skonfrontował, nie? No mówię, szefował, weźmie mnie na przykład na rozmowę, albo jakiś klient mi powie, że proszę pani na tym. Natomiast to, co dostałam, to tak, mówię, przepraszam za spóźnienie. Nie mam, to nawet lepiej, bo ja się też spóźniam, przynajmniej tak prawie mówią. I miałam jedną sytuację, że też chyba z 10 minut się tam spóźniłam, już było mi głupio, ktoś na mnie czekał. Zapraszam i w ogóle szkolę się właśnie w tym, żeby dobrze mówić się z tymi spóźnieniami i dobrze rozwiązać tą sytuację. No ale wchodzi moja koleżanka z pracy i stawia herbatę na biurku, nie? I ja myślałam, że dla tej dziewczyny, która czekała. Ona mówi, o to herbata dla tej dziewczyny. Ona mówi, nie, dla ciebie przyniosą herbatę, nie? Ja poważnie, pierwszy raz w życiu, od 20 lat ktoś mi
zrobił herbatę.
I to było dzień po, jak powiedziałam, proszę świat o konfrontowanie mnie prawie do spóźniania, nie? I sobie pomyślałam, wow.
Możesz się spóźniać, ty nie chcesz się nie spóźniać, to po prostu przychodzisz na konkretną godzinę.
Tak,
inną.
A może, tak, tylko ludzie, którzy mówią, jesteś na czas zawsze jak jesteś. To nie trzeba.
Jeszcze może, bo już siedzimy tutaj godzinę ponad chyba. Obawiam się. Jedno ogłoszenie parafialne. Wiecie, że właściwie do Warszawy mamy piękne zendo za chwilę, nie? Na ulicy Wilczej. I to bardzo mnie cieszy i w ogóle wszystkich cieszy i że być może uda się to zrobić jeszcze na tyle szybko, żeby tam było rochacy, jakby kto chciał jechać, nie? Do Warszawy. To byłoby, to chyba będzie taka opcja.
Jeszcze ja powiedz, co to jest rochacy.
A, rochaco to jest to samo co tu, tylko że gorzej.
I w grudniu.
I w grudniu. Rochaco to jest, już nie wiem dokładnie co słowo znaczy, ale to jest słowo, które ma oznaczać, upamiętać rocznicę oświecenia Buddy. To jest oczywiście jakiś mit, bo kurna, w jednych krajach to jest 8 grudnia, w innych to jest inny grudnia, więc to pewnie to jest jakaś ściema. Ale nieważne, u nas to jest około 8 grudnia Rohatsu i, no i generalnie związana jest rocznica oświecenia Buddy i na jakby commemoration, czyli na upamiętnienie, na takie uhonorowanie tego jest jedno długie siedzenie, czyli siedzi się tam od 8 bodaj, nie pamiętam od której dokładnie, albo od 10 całą noc do rana.
Od nie, od 12 do 4.
Od 12, tak?
A nie dłużej? Od 24 do 4.
A nie dłużej?
Nie.
Ale wieczorem też się siedzi przed 12. Też
no jakoś tak, no właśnie jest jedno takie dłuższe, 4-godzinne, tak? To 4-godzinne wtedy?
Mhm. Okay. 4-godzinne.
Nie wiem, ja zawsze zasypiam, więc ja nie wiem, ile to trwa, ale... jest jedno długie w każdym razie siedzenie i to w tym się rohatsu charakteryzuje. I to jest jeszcze fajne w rohatsu, to, że akurat w naszej tradycji to na całym świecie jest 8 grudnia, w związku z czym cały świat siedzi jak gdyby w ciągu tego wydarzenia, tak można powiedzieć. A potem jest jakaś ceremonia, potem rano, potem jest ceremonia, chyba po tym siedzeniu już
zupełnie. Pół godziny się znowu wstaje, wiem, że jakoś tak jest.
Jakoś tak jest, no był tam 15 minut snu i znowu wstajesz, no. No, a więc będzie chyba, mam nadzieję, że będzie tam rohatsu, takie ogłoszenie już pasterskie, że tak powiem, no.
Ale siedzi tydzień wcześniej, to też jest session.
Tak, no session plus ten ekstra taki wysiłek nocny. No dobra, to chyba tyle.
Oby zasługa tego przeminęła do każdej rzeczy we wszystkich miejscach, abyśmy wspólnie ze wszystkimi czującymi istotami urzeczywistnili drogę Buddy.
Jeszcze, żeby potwierdzić to, co Jarek mówił o składkach, to mam taką prośbę, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to na komodzie w tym wyjściu stoi taki słup.